Halo, 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 20 godzina wybija, czwarta sobota miesiąca, to znaczy, że na falach Radia Doksa jest audycja?
Pomimo pandemii, pomimo trudności, gromadzimy się jak zawsze na jasnogórskim Kamino.
Witam księdza redaktora Pawła.
Witam księdza Daniela.
Witamy naszych gości.
Jak zawsze tajemniczych, przynajmniej na początku.
I witamy oczywiście naszych radiosłuchaczy, szanownych, kochanych pielgrzymów. Słuchajcie, pozdrawiamy was bardzo, bardzo serdecznie. Pozdrawiamy także w reżyserce pana Roberta bardzo serdecznie. No i księże Pawle, startujemy chyba.
A startujemy tradycyjnie od konkursu.
Oczywiście. Kto jest gościem naszej audycji? Za chwilę spróbujemy to tak w tajemniczy sposób przedstawić. Prosimy, kochani nasi słuchacze, pielgrzymi, byście do nas dzwonili. Za chwilę też będzie piosenka i myślę, że w tym czasie piosenki prosimy o te telefony z dobrą odpowiedzią, a nawet jeśli będzie zła odpowiedź, to też się ucieszymy waszym głosem.
Jak zawsze czekają na państwa cenne nagrody, a numer do studia jak zawsze bezmienny 7745-2637.
No to dobrze. Nasz dzisiejszy gość, jak sam siebie określa, to jest na pewno grupa.
Jako pierwsza na postoju.
I jako ostatnia z postoju schodzi.
Bez nich nie wyobrażamy sobie pielgrzymki.
Kolor, który bardzo lubią, to kolor zielony.
Często w rękach mają duże worki pełne różnych rzeczy.
Koloru niebieskiego. Zgadnij, kto to jest.
Może jeszcze na podpowiedź. Czekamy zawsze na pielgrzymce, by wolontariusze z poszczególnych grup dołączyli do tej grupy i im pomogli, bo mają bardzo, ale to bardzo dużo pracy.
No i trzeba powiedzieć, że różnie bywa z tym zgłaszaniem się do tej grupy.
Niektórzy uwielbiają to, a niektórzy wprost przeciwnie.
Uciekają na ostatnie miejsce w pielgrzymce w grupie.
W tym roku ta grupa miała swoiste wolne od posługiwania, bo jak podkreślał ksiądz Marcin, przewodnik pielgrzymki, pewne małe rzeczy można wrzucić do plecaka.
No to chyba wystarczy tych podpowiedzi.
A za dużo.
No to coś posłuchamy, a w międzyczasie czekamy na odpowiedzi.
7745-2637.
Słuchacza z odpowiedzią. Bardzo serdecznie witamy. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam serdecznie. Grzegorz z grupy Piątka Pomarańczowa z Głupczyc. Pozdrawiam serdecznie księży, którzy są w studiu, pana Roberta.
No i panie Grzegorzu, bracie Grzegorzu właściwie, bo to tak po pielgrzymkowemu trzeba powiedzieć, kto jest dzisiaj gościem naszej audycji? Jaka grupa?
Ekologiczna?
Pięknie. Super. Wielkie brawa dla pana Grzegorza.
Panie Grzegorzu, bardzo, bardzo cieszymy się, dziękujemy. A ile razy pan już był na pielgrzymce?
3 razy byłem.
Ile, przepraszam?
3 razy.
3 razy. A, to taki świeży pielgrzym, można powiedzieć.
A czy w przyszłym roku pan Grzegorz się wybiera na pielgrzymkę?
No, wybieram się, tylko też mam pytanie, czy księża wiedzą, kiedy będzie pielgrzymka w przyszłym roku, bo mam sobie urlop wziąć.
Tak, oczywiście termin pielgrzymki jest już zaplanowany. Oczywiście odbywa się ona w sierpniu przyszłego roku i mamy nadzieję, że wszystkie rzeczy z epidemią już będą zakończone. Pielgrzymka rozpocznie się w Opolu 16 sierpnia i dotrze na szczyt 21 sierpnia. Oczywiście Głupczyce wyruszają 16 sierpnia w poniedziałek.
Tak.
Więc bardzo serdecznie zapraszamy do udziału w pielgrzymce. Cieszymy się bardzo. A panie bracie Grzegorzu, muszę się to przypomnieć, żeby upomnij mnie, księże Pawle, jak będę się mylił. Bracie Grzegorzu, a jak się podobała w tym roku pielgrzymka?
No w tym roku, no wiadomo, z różnych względów, wiadomo, bo to koronawirus. No to uczestniczyłem duchowo, ale w sobotę pojawiłem się na Jasnej Górze, spotkałem się z niektórymi znajomymi. No akurat mam doświadczenie pielgrzymkowe, bo pochodzę z parafii, gdzie święty Jakub jest patronem właśnie pielgrzymów i akurat mam takie doświadczenie pielgrzymkowe takie.
No to panie bracie Grzegorzu, muszę powiedzieć, że mamy coś wspólnego, bo ja też pochodzę z parafii świętego Jakuba.
No.
A bracie Grzegorzu, jak 3 razy brat był na pielgrzymce, czy jakieś specjalne funkcje podejmował, nosił coś, pomagał komuś?
Nosiłem te znaczki nosiłem. No i od czasu do czasu pomagałem na przykład tam w takich nabożeństwach, jak na przykład tym. Nie w przepacy, tylko zawsze wieżowej, tam pomagałem służyć domszy.
No pięknie.
Ja, 4 lata temu, może ksiądz Daniel pamięta, akurat na górze świętej Anny, też właśnie służyłem, pomagałem domszy, na nabożeństwie wtedy. Może ksiądz Daniel pamięta.
No to, bracie Grzegorzu, to jest trudne. W pewnym wieku pamięć już szwankuje, ale myślę, drogi bracie, że po tej audycji naszej, jak już wiążemy tą taką naszą rodzinę pielgrzymkową, to na Górze Świętej Anny brat mi się przypomni w przyszłym roku na pielgrzymce, także będziemy z miłą chęcią przypomnę sobie brata twarz.
Dobrze, super.
A kogo brat Grzegorz chciałby pozdrowić jeszcze?
Chciałbym pozdrowić wszystkich pielgrzymów, którzy dawniej pielgrzymowali na Jasną Górę. Zwłaszcza pozdrawiam całą piątkę pomarańczową z Głupiec nad przewodniczącego księdza Tomasza Skowrona, który tak bardzo pięknie co roku prowadzi naszą grupę pielgrzymkową. No i was, drodzy księża prowadzących studium. I przede wszystkim pozdrawiamy księdza Marcina, pozdrawiam księdza Marcina Owiołdę, naszego przewodnika pielgrzymki.
Bracie Grzegorzu, bardzo dziękujemy za poprawną odpowiedź, za tą rozmowę w naszej audycji. Za chwilę pan Robert dogada szczegóły odbioru nagrody.
A możemy zrazić z nagrodą, jest wywiad Rzeka z księdzem biskupem Andrzejem Czają, Szczerze o Kościele.
Tak jest, a my jeszcze chwilkę coś posłuchamy i za moment wracamy.
Przez ciemną dolinę zła nie ulęknę się. Każdą noc i dzień Pan prowadzi mnie, wiedzie na łąki, gdzie odpocząć chcę. Drogę swą wskazuje mi, drogę swą wskazuje mi. Pan jest pasterzem mym. Przechodził przez ciemną dolinę, zła nie ulęknę się. Każdą noc i dzień Pan prowadzi mnie, wiedzie na łąki, gdzie odpocząć chcę. Drogę swą wskazuje mi, drogę swą wskazuje mi. Pan jest pasterzem mym, Pan jest pasterzem mym. Przez ciemną dolinę zła nie ulęknę się. Każdą noc i dzień Pan prowadzi mnie, wiedzie na łąki, gdzie odpocząć chcę. Drogę swą wskazuje mi, drogę swą wskazuje mi. Pan jest pasterzem mym, Pan jest pasterzem mym.
Jesteś. jesteśmy znowu. Bardzo serdecznie witamy tych, którzy się do nas dołączyli i słuchają nas, naszej audycji Jasnogórskie Kamino. Muszę powiedzieć, księże redaktorze, że ksiądz redaktor mnie zadziwił pozytywnie.
A czemuż to?
Ten kalendarz księdza redaktora tak od razu wiedział, gdzie jest pielgrzymka. Od razu się otworzyło na pielgrzymce.
To jest taka fotograficzna pamięć w pewnym sensie, a z drugiej strony sprawne palce.
No proszę. To też bym takie chciał mieć.
A temat pielgrzymki, przynajmniej w planowaniu, już jest bardzo aktualny, bo oprócz terminu pielgrzymki już udało się wstępnie ustalić tematykę pielgrzymki, oczywiście Eucharystia, oczywiście Sługa Boży Stefan kardynał Wyszyński, ale także wiele innych bardzo aktualnych tematów, ale myślę, że w przyszłości jakbyś będzie więcej wiadomo i te konferencje będą przygotowywane, to na pewno w takiej okazji, księże redaktorze, podzielimy się więcej tą wiedzą, którą mamy tajną póki co.
Na razie nie zdradzamy, żeby była niespodzianka.
Dokładnie tak.
A teraz bardzo serdecznie w naszym studiu witamy grupę ekologiczną, która składa się z...
Oli, Teresa.
Bardzo serdecznie witamy. Ja słyszałem, że siostra Teresa ma taką ciekawą ksywę pielgrzymkową. Mówią, że Matka Teresa.
I siostra Ola.
I siostra Ola.
Dowcip zaczerpnięty z Jasnej Góry, z naszego księdza przewodnika, ponieważ ja rzeczywiście jestem mamą i zawsze któreś z moich dzieci najmłodsze jeździ z nami w tej grupie ekologicznej i na Jasnej Górze nas tak kiedyś ksiądz Marcin przedstawił, grupa ekologiczna z siostrą Olą i matką Teresą.
Tak zostało.
I tak już zostało.
Czyli rozumie, że ksywka pasuje.
Jaha.
Dobrze. Drogie siostry, cieszymy się bardzo. No i za chwilę wrócimy do takiej rozmowy na temat tego, jak wygląda wasza posługa, wasza praca w grupie ekologicznej. Na czym to polega? Bo często jest tak, że chyba nie doceniamy tej grupy, która jest na pielgrzymce, która no, ma dość poważne zadanie do wykonania, jakby nie było.
Brudną robotę robi.
Brudną robotę za nas wykonuje. Brudną robotę. To jest dobre określenie. Wrócimy do niego po tym naszym punkcie. A teraz zapraszamy, księże redaktorze, do katechezy.
Katechezę przygotował i on także osobiście odczyta z nagrania. Ksiądz Mateusz Bućma, tytuł konferencji: Jezus Chrystus Eucharystyczny, Królem Wszechświata.
Eucharystyczny Chrystus naszym Królem. Mieszkając przy wodospadzie, można przyzwyczaić się do jego szumu i z biegiem czasu już go nie słyszeć. W ten sposób o Bożej miłości pisał Hans Urs von Balthasar. Czy nie jest podobnie z uczestnictwem we mszy świętej? Znamy jej kolejne części. Wyuczone odpowiedzi tak bardzo wyryły się w naszej pamięci, że wiele razy możemy je wypowiadać nieświadomie, nie czując ciężaru modlitwy, która właśnie pojawiła się na naszych ustach. Po modlitwie Ojcze Nasz, która dla niektórych bywa znakiem zbliżającego się upragnionego końca Eucharystii, ksiądz rozpoczyna modlitwę, którą wspólnie kończymy zawołaniem: Bo Twoje jest królestwo i potęga, i chwała na wieki. Co znaczą te słowa? Są one przede wszystkim odpowiedzią na prośbę o uwolnienie nas od wszystkiego, co jest złe, od zamętu, który może zagościć w naszych sercach i zarazem o uzdolnienie do oczekiwania na przyjście Jezusa. On może nas uratować, dlatego że jest potężny. Grzechy, problemy, niepokoje zostały już raz na zawsze pokonane przez Chrystusa w Jego śmierci i zmartwychwstaniu. W związku z tym mamy w ogóle odwagę mówić albo śpiewać, bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki. To właśnie w tym momencie, w trakcie Eucharystii, odkrywamy na nowo w Chrystusie naszego Króla. Wróćmy na chwilę do dziejów Izraela. Gdy Bóg zaprosił do szczególnej misji Mojżesza, ustanowił go przewodnikiem narodu. Egipt miał Faraona, Izrael szedł za Mojżeszem, ale prawdziwy król był niewidzialny, skryty za zasłoną tajemnicy. W jaki sposób Izraelici poznają swojego władcę? Przez potężne znaki jego obecności i działania. Szczytem jest noc przejścia, Pascha, w której Bóg cudownie przeprowadza uciekający naród wybrany przez Morze Czerwone. Pielęgnując pamięć o tej szczególnej nocy, każdy wierzący w pierwszym przymierzu mógł zawołać: Bóg jest dobry, bo dał nam wolność. Wracając do tamtych czasów, możemy lepiej zrozumieć i głębiej przeżywać Eucharystię, w której po przeistoczeniu chleba w ciało i wina w krew prosimy Boga o wolność od ciemności grzechu i zarazem tego wszystkiego, co wprowadza nasze serca w nieuporządkowane drżenie, rozpraszające naszą uwagę i zdolność do kochania, jak lustro uderzone gwałtownie dużym kamieniem. Jezus jest Królem, który przynosi pokój. Nie święty spokój, czczony na wiele sposobów we współczesnym świecie, ale zbawczy pokój, szalom, w którym kryje się nadzieja, uzdrowienie, zwycięstwo nad wszelkim duchowym zagrożeniem. Mówiąc w trakcie mszy, bo Twoje jest królestwo, jesteśmy między już, a jeszcze nie. Widzimy na ołtarzu już nie samą tylko hostię i odrobinę wina w kielichu, ale żywą obecność naszego Pana, którego za chwilę będziemy spożywać, ale jeszcze nie doświadczamy w pełni Jego zwycięstwa. Czy zatem nie są to słowa na wyrost? Czy wypowiadane przez niektórych tak niemrawo dialogi mszalne nie oznaczają, że lepiej zamilknąć wobec niemożliwości spełnienia tych pięknych treści, które one oznaczają? A może warto tym mocniej wołać, bo Twoje jest królestwo, wierząc, że właśnie w tym momencie w sercach może dokonać się Pascha? Czy ten, który uspokoił wzburzone morze, uzdrowił paralityka, przed chwilą na ołtarzu dokonał po raz kolejny cudu przemiany, nie ma mocy uzdrowić naszych serc? Potraktujmy więc to wołanie jako naszą modlitwę, w której jeszcze nie widzimy w pełni Bożego Królestwa, ale wierzymy, że ono teraz może się objawić. To uzdalnia nas do przyjęcia jeszcze bardziej owoców Eucharystii. Nasi niewierzący znajomi mogą dzięki temu wreszcie zobaczyć, że to, za czym tak bardzo tęsknią, że wyjdziemy ze mszy świętej inni, przemienieni, przepaleni ogniem ducha, uspokojeni obecnością i władzą naszego Króla, jest na wyciągnięcie ręki, jest jak najbardziej możliwe.
Ta konferencja niezwykle aktualna dla obecnego czasu. Przed tygodniem obchodziliśmy uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata i końcówka roku liturgicznego, który dzisiaj rozpoczęliśmy nowy, więc końcówka poprzedniego roku liturgicznego w swoich czytaniach i tekstach mszalnych właśnie bardzo często nawiązywała do tych słów: przyjdź królestwo Twoje, a więc do powrotu Chrystusa na końcu czasów, by sądzić żywych i umarłych. I czas Adwentu, który dzisiaj rozpoczynamy, dzisiejszego wieczoru, to czas przygotowania się oczywiście na Boże Narodzenie, ale też czasu przygotowania na przyjście Chrystusa właśnie na końcu czasów. Przyjdź królestwo Twoje, no właśnie, Chrystus, Król Wszechświata, ale także naszym Królem. I szczególnym momentem spotkania się z Chrystusem, Królem, jest właśnie Eucharystia. I konferencja rozpoczęła się od słów, które jakoś tak szczególnie mi zapadły w pamięć, słysząc ją po raz kolejny. To właśnie słowa: mieszkając przy wodospadzie, można przyzwyczaić się do jego szumu i z biegiem czasu już go nie słyszeć. Myślę, że każdy z nas, jakby dzisiaj stanął przed wodospadem, to byłoby wielkie wow, co to takiego, jak to się wydarzyło, że przy nim jestem, i bylibyśmy pełni zachwytu. Ale niestety jesteśmy takimi ludźmi, że potrafimy czymś się zachwycić, a potem bardzo szybko w codzienności potrafimy przyzwyczaić się do tego i nie doceniać tego, aż do momentu, kiedy to stracimy.
No właśnie, to stwierdzenie, te słowa pochodzą od szwajcarskiego teologa Hansa Ursa von Balthasara, który z wielką taką wrażliwością odnosił się właśnie do żywej obecności Jezusa Chrystusa w Komunii Świętej, w Najświętszym Sakramencie. I mam takie wrażenie, kiedy czytam to zdanie, że tymi słowami chce nas jakby zatrzymać przy takim pytaniu: co zrobić, aby nie spowszedniała nam msza święta? Na tej mszy bardzo często jesteśmy. Niektórzy z nas są praktycznie codziennie na tej mszy świętej. Pamiętam na lekcji religii w gimnazjum. Jeden z uczniów kiedyś mnie zapytał: proszę księdza, a księdzu tak się nie nudzi? Tak codziennie to samo, te same teksty, to samo odprawianie. Nie nudzi się księdzu? No i uśmiechnąłem się na to pytanie, zawsze lubiałem takie pytania i mówię, wiesz, bo to nie chodzi tylko o to, żeby być ciałem, ale żeby przede wszystkim kochać. Tu chodzi o miłość. O miłość do Pana Jezusa, o miłość do mszy świętej, o miłość do kapłaństwa. Tak mniej więcej jemu odpowiedziałem. No właśnie, zadamy też to pytanie naszym gościom i siostrze Oli, i matce Teresie z grupy ekologicznej. Jak siostry dbają o to, żeby wam msza święta nie spowszedniała?
Odpowiedź na to pytanie nie jest taka łatwa. To nie jest tak, że się zadaje pytanie i od razu wiadomo, co odpowiedzieć. Myślę, że odpowiedź na to pytanie, przynajmniej u mnie, rodziła się z czasem. Więc to jest czas, w którym najpierw gdzieś się człowiek zachwycał jako młody człowiek mszą świętą, w ogóle sakramentami, tak? Byciem przy kościele. Natomiast na pewno przychodzi taki czas, myślę, że u wielu osób, że trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, dlaczego ja to wszystko robię. W którymś momencie zaczynamy podejmować własne, świadome decyzje i jedną z tych decyzji może też być, że nie chcę chodzić już do kościoła, bo mnie to nudzi właśnie. I teraz pojawia się pytanie, dlaczego ja chodzę do kościoła? Co jest w mojej wierze takiego, że idę na mszę? Co jest, co się dzieje na tej mszy? Trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, czym jest msza? Czy to jest tylko radosne spotkanie przy stole i będziemy się cieszyć? Czy to jest jednak coś więcej albo ktoś więcej? To, co gdzieś już padło, tak, że zawsze są te same teksty, to nie zupełnie tak jest, bo jest też gro modlitw, które się zmieniają codziennie, tak? Natomiast myślę sobie, że nawet te wszystkie teksty liturgiczne, które są stałe, nazwijmy to nuda, bo po raz kolejny to samo słyszymy, jeżeli uczciwie chcemy do tego podejść, to myślę, że rozważanie czy słów prefacji, czy kolejnej modlitwy eucharystycznej, to jest zadanie na wiele lat tak naprawdę. Tam są tak głębokie treści. Jeżeli w tym wszystkim znajdziemy Pana Jezusa, bo tak naprawdę Eucharystia to jest Jego życie, Jego męka, śmierć i zmartwychwstanie i to wszystko, co przez to myśmy jako ludzie otrzymali, to myślę, że to nie może spowszednieć, bo jest ciągle coś nowego. Ciągle sobie uświadamiam bliskość Pana Boga, to co się wydarzyło w czasie życia Pana Jezusa, to czym jest śmierć, zmartwychwstanie, co mi przyniosło. I myślę, że to jest troszkę tak jak z małżeństwem. To, że były na początku motyle w brzuchu i ach, och i uniesienia, to w końcu kiedyś się też kończy, tak? Zaczyna być szara codzienność i nie możemy powiedzieć, a znudziło nam się, to już nie będziemy sobie tutaj teraz żyli razem, tak? No. Natomiast miłość to jest praca całego życia i myślę, że tak samo jest z mszą świętą, z miłością do Pana Boga, z miłością do Eucharystii. To jest praca całego życia i ciągłe uświadamianie sobie, co się dzieje w czasie Eucharystii i czym dla mnie jako chrześcijanina, jako katolika jest bycie na mszy świętej.
No ja jestem taka bardzo... praktyczna, tak? I też trochę na tym świecie żyję. I wiecie, kiedyś jak byłam na studiach, to taki ksiądz w naszym duszpasterstwie gdzieś mi tam podpowiedział, że to, żeby dobrze przeżyć Eucharystię, to trzeba mieć, znaleźć taki prawdziwy czas, żeby to nie było pomiędzy jednymi zajęciami, a drugimi, pomiędzy obowiązkami. Ja powiem wam, drodzy państwo, że sobie to bardzo do serca wzięłam i w moim naprawdę zagonionym świecie ta Eucharystia codzienna, albo prawie codzienna, jest tym momentem zatrzymania się, takiego prawdziwego zatrzymania. Bo ja bym bardzo chciała znaleźć trochę więcej czasu, na modlitwę, jak tylko akty strzeliste, ale nie zawsze mi się to udaje, albo mi się to nie udaje. Natomiast znalazłam sobie taki czas rano, najczęściej rano, kiedy potem już dzieci jadą do szkoły, a wcześniej są przyszykowane, żeby pojechały z moim mężem. To tak żartem. I wtedy mogę iść i te pół godziny w spokoju poświęcić na uspokojenie się i na światło Ducha Świętego. Ja naprawdę, to nie jest przechwalanie się, ja wchodzę do kościoła na Eucharystię z taką modlitwą, którą nasz arcybiskup Nosol też bardzo często powtarzał: przyjdź Duchu Święty, napełnij serca swoich wiernych i ogień swojej miłości w nas zapal. To naprawdę działa. Te natchnienia Ducha Świętego, które przychodzą w czasie mszy świętej, ja wiem, że to normalnie się nazywa rozproszenie, ale ja sobie to nazywam. Natchnienia Ducha Świętego są dla mnie nieocenione. To jest pierwsza rzecz i druga, czyli ten odpowiedni czas, żeby nigdzie się nie spieszyć, żeby to nie było wyrwane na chwilę momenty dla Pana Boga, a druga rzecz to jest intencja. Taka bardzo konkretna. Zawsze taką znajdziemy. I wtedy to nie jest już ta sama Eucharystia.
Myślę, że w ogóle wielkie dzięki za świadectwo i siostry Oli, i matki Teresy. Te słowa rzeczywiście arcybiskupa Alfonsa Nosola, no to są takie słowa, które mnie też osobiście towarzyszą każdego dnia, kiedy gdzieś tam rozpoczynam ten dzień. No bo Duch Święty jednak wiele rzeczy w nas ożywia, praktycznie wszystko w nas ożywia i pomaga nam też zmagać się z tymi wielkimi tajemnicami naszej wiary. Ale gdybyśmy tak mieli podsumować w kilku punktach, to w jaki sposób możemy obronić się przed tym, żeby nam msza święta nie spowszedniała, to myślę, że pierwszym chyba takim ważnym momentem jest taka świadomość tego, co się dzieje, tego, co wypowiadam w czasie mszy świętej jako wierny. Bo trzeba powiedzieć, że nie tylko ksiądz jest przewodniczącym liturgii. Ksiądz sprawuje tę liturgię w imieniu ludu Bożego, ale lud Boży też mocno uczestniczy i my wypowiadamy w czasie liturgii bardzo wielkie i ważne słowa. Pamiętam, jak taki obrazek z mojego przygotowania do pierwszej komunii świętej, że siostra, która nas przygotowywała, kazała nam w czasie mszy świętej mieć otwartą książeczkę Droga do Nieba i śledzić tekst mszy świętej. Tekst mszy świętej, tego, co się tam dzieje w czasie Eucharystii. Więc myślę, że to taki pierwszy ważny punkt. Mieć taką świadomość tego, co się dzieje, co wypowiadam w czasie mszy świętej.
Ponadto wszystko, co moglibyśmy nazwać pod takim wspólnym hasłem, przygotować się do Eucharystii. Począwszy od tego, żeby wybrać dobrą godzinę na Eucharystię. Ja mam gdzieś słowa w pamięci mojego księdza proboszcza z rodzinnej parafii, księdza Jerzego, który właśnie podkreślał, że wybrać tą najpiękniejszą godzinę w ciągu dnia, którą potrafię ofiarować Panu Bogu. Dla kogoś to będzie wieczorna godzina, dla mnie osobiście im wcześniej, tym lepiej. Ja to wyniosłem z domu rodzinnego, żeśmy z całą rodziną w niedzielę na 7 rano chodzili zawsze do kościoła, to pierwsza msza święta w Niemodlinie, o tej porze się odbywała i w tygodniu to jest 6:30. Ta pierwsza godzina najlepsza, którą Panu Bogu chcę oddać. Taka zaplanowana to jest godzina. Wszystkie inne czynności powinny być w ciągu dnia podporządkowane tej najważniejszej godzinie, czyli godzinie mszy świętej. To przygotowanie, chociażby poprzez post eucharystyczny. To jest, można powiedzieć, coś niezwykłego dzisiaj. Przed żadnym innym tak naprawdę wydarzeniem w ciągu dnia takim codziennym, no nie musimy zachowywać tej godzinnej absencji od jedzenia, od picia. Takim innym wydarzeniem jest na przykład pójście do lekarza, ale to już nie jest codzienność. A gdy chodzi właśnie o mszę świętą, jestem przygotowany, bo właśnie w dobie, kiedy wszystko mamy na wyciągnięcie ręki, możemy ciągle podjadać, to do Eucharystii w taki sposób się przygotować. Chociażby ubiór bardziej odświętny, w niedzielę całkiem odświętny, w tygodniu też inny niż ten codzienny. No i przygotowanie tekstów. żeby być już przygotowanym do Eucharystii właśnie z tekstami, które padną. Chociażby liturgię słowa. Właśnie, żeby te słowa wpadły do mojego serca, a nie padły na podłogę. Bo chociażby ludzką rzeczą są rozkojarzenia i mogę na momencie się rozkojarzyć na liturgii słowa, to jeśli ja wcześniej byłem przygotowany, to nawet jeśli coś się wydarzy z mikrofonem, stremuje się lektor, albo ja się właśnie rozproszę i wyłączę, to ta liturgia słowa, Słowo Boże, będzie w moim sercu mogło swobodnie zamieszkać i oczywiście owocować. Inne teksty dziś są dostępne w internecie, w różnych modlitewnikach, chociażby teksty z liturgii mszalnej. Dzisiejsza kolekta pierwszej niedzieli Adwentu o dobrych uczynkach chociażby mówiąca. Znów właśnie, jeśli jestem przygotowany, to jak ksiądz to zaśpiewa, to nie umknie mi to, ale już do tego będę przygotowany i dzięki temu właśnie odkryję bogactwo tych tekstów, o czym siostra Ola już dzisiaj wspominała.
Ja bym jeszcze dodał taki ważny moment, to przygotowanie, co mówił ksiądz Paweł i tutaj wybrzmiało. Chciałbym też jeszcze może zwrócić uwagę na to, żeby za szybko nie uciekać się z mszy świętej.
Takie ciekawe zdanie, jakie słyszałem, że uciekamy z kościoła, by za chwilę bomba miała na niego spaść.
Boże, niektórzy się boją. Natomiast myślę coś takiego, że jak zostaniemy troszkę dłużej w kościele, jak się troszkę dłużej skupimy na tym, co się wydarzyło, kogo mam w swoim sercu, gdy przyjmuję Jezusa do swojego serca w Komunii Świętej, w Jego Słowie, to doświadczenie może nam rzeczywiście rozpalić to serce i zobaczyć, że uczestniczyliśmy w czymś, co jest do końca niewyjaśniane słowem człowieka. Bo całe niebo towarzyszy w tym wydarzeniu. Cały kosmos, cały świat, wszechświat. W jednej z modlitw eucharystycznych jest ta mowa, że przez nasze usta chwalą Boga i aniołowie, i wszystkie stworzenia, i cały świat. Także warto o tym pamiętać, kochani, żeby nam ta msza święta, największy skarb, jaki Kościół posiada, nie spowszedniała.
Myślę też, że ten trudny czas pandemii, które teraz jest, to takim elementem, chciałoby się powiedzieć tak biblijnie, tej błogosławionej winy, jest właśnie to, że ten brak czasami Eucharystii też powoduje, że ją doceniamy na nowo. Bo czasami tak niestety jest, że musimy coś stracić, żeby to docenić. Ale myślę, że właśnie w tym czasie trudnym, który teraz jest, o tą Eucharystię trzeba nam walczyć i cieszę to niezwykle, że o nią walczymy, bo to znaczy, że ona dla nas nie jest, że nam nie spowszedniała, ale jest czymś, o co warto naprawdę zawalczyć i o co warto zabiegać.
Muszę powiedzieć, że z wielkim szacunkiem patrzę na te osoby, które właśnie tak w tym czasie walczą o Eucharystię.
Zwłaszcza w tym czasie, można powiedzieć, tej odsłony epidemii na czas wiosny, kiedy można powiedzieć, no my kapłani byliśmy w tym takim uprzywilejowanej pozycji, że Eucharystię mogliśmy sprawować, a wierni czekali na nią, nie mogli na niej być. Transmisja, duchowa łączność to nie to samo, co realna obecność. Stąd to rozmiłowanie wiernych w Eucharystii naprawdę dla nas kapłanów jest bardzo budujące.
I za to wam bardzo, bardzo serdecznie dziękujemy.
Ja myślę, że tutaj ze strony nas świeckich należą się też szczególne wyrazy podziękowania dla kapłanów, którzy korzystali z możliwości binacji czy trynacji mszy świętej, gdzie chcieli dać nam tą możliwość uczestniczenia we mszy świętej i czasem tych mszy kilkanaście więcej w parafii było właśnie po to, żeby kolejne osoby mogły przychodzić.
Kochani, jeśli byście chcieli z nami podzielić się też tym, jak wy dbacie o to, żeby wam Eucharystia nie spowszedniała, to bardzo serdecznie zapraszamy do tego, by zadzwonić do naszego studia.
7745667777.
Tu postawimy kropkę w tym naszym rozważaniu katechizmowym z pielgrzymki. No teraz próbujemy, księże redaktorze, przywrócić ten konkurs, który nam się zeszłym razem nie udał.
Tak, tym razem nagrody czekają. Jak już wspomniałem, wywiad rzeka z księdzem biskupem Andrzejem Czają, szczerze o Kościele. A pytanie, można powiedzieć, odgrzewamy sprzed miesiąca, a zatem ile grup pielgrzymkowych liczy piesza pielgrzymka opolska na tą górę? W związku z tym, że niektóre grupy łączą się, rozdzielają, można się pomylić o 3.
Tak, tak, niech o trzy, będzie. Niech będzie. Dokładnie. Niech będzie. Zapraszamy do tego kontaktu, a zanim przejdziemy już do takiej naszej troszkę luźniejszej części audycji, to coś posłuchamy.
Krótkiej przerwie muzycznej. Cieszymy się z obecności radiosłuchacza. Szczęść Boże, witamy pięknie.
Szczęść Boże, kto z nami jest?
Szczęść Boże, dobry wieczór, Monika z tej strony.
Witamy pięknie.
Z jakiej grupy siostra pielgrzymkowej jest?
Z Raciborza, z Fioletowej, Piątki.
Piątka Fioletowa.
Pozdrawiamy serdecznie.
A to już wiemy, która grupa ta najlepsza.
Pozdrawiamy grupę Raciborską Piątkę. Droga siostro, więc od czego zaczniemy? Czy zaczniemy od podzielenia się, czy od konkursu?
Od konkursu myślę, bo tu rzeczywiście nie mam pewności, ile jest grup, czy 5, czy 6. Wiem, że właśnie grup będzie, ale na pewno nie jest więcej. Tu mnie troszeczkę zaskoczyła ta podpowiedź, że można pomylić się o trzy. Nie jest przecież więcej, ale grupy są wszędzie takie same.
Tylko chodzi nam o to, o tą w całej pielgrzymce, w całej pielgrzymce, całej naszej pielgrzymce, tak powiem.
Nie tylko w strumieniu Raciborskim, bo oczywiście w strumieniu Raciborskim ma pani rację, grup jest 5-6, to zależy, jak się grupy połączą.
A, no to tu niestety muszę się poddać i oddać słuchawkę czy antenę komuś bardziej świadomemu. Ja właśnie zawsze myślałam, że jak strumienie się schodzą, to grupy mają te same kolory, więc tu... falstart, przepraszam, najmocniej.
Ale myślę, że możemy potraktować to w kategorii, ile grup ma strumień Raciborski, to oczywiście odpowiedź jest prawidłowa.
Bóg zapłać za wyrozumiałość.
Oczywiście, jeśli ktoś by się do nas dodzwonił jeszcze z odpowiedzią, ile grup jest w całej pielgrzymce, też mamy jeszcze nagrody.
Dokładnie.
Dokładnie. Droga siostro, dziękujemy bardzo. A teraz, jeśli siostra chciałaby z nami podzielić się, jak siostra dba o to, żeby msza nie spowszedniała.
Rzeczywiście takim wyjątkowym dla mnie czasem była pierwsza fala pandemii i otwarcie kościołów. Już teraz nie pamiętam, czy to była połowa maja, czy początek czerwca, jak limit wiernych zwiększył się metrażowo. Ja wtedy miałam taką możliwość codziennego uczestniczenia we mszy świętej. I wtedy uświadomiłam sobie, że jako właśnie ten reprezentant mojej rodziny, moich domowników, to dla mnie był taki bardzo szczególny czas, bo wtedy po prostu nie mieszkałam u siebie, tylko u siostry razem z rodzicami, więc nas domowników było prawie 9 osób. Ja każdą mszę, na której miałam możliwość być, ofiarowałam za kogoś z rodziny, za dzieci, za rodziców, za siostrzeńców. I myślę, że to jest ważne, żeby właśnie nie skupiać się tylko na sobie, ale ofiarować Eucharystię za kogoś, kto jest dla nas bliski, kto jest dla nas ważny, albo i za nieprzyjaciela. Panie Jezu, Ty się tym zajmij, Tobie to ofiaruję. No to była moja motywacja, to była moja taka lekcja i sposób na to, żeby po prostu właśnie na Eucharystii skupić i oddać to wszystko Panu Bogu. Rano oczywiście o godzinie 7, cały dzień, całe życie, całych moich domowników.
Bóg zapłać za to świadectwo i to jest taką konkretną podpowiedź, co można zrobić, żeby msza święta nie spowszedniała. A czy pani w tym roku pielgrzymowała w pierwszej pielgrzymce na Jasną Górę?
No symbolicznie. Moja grupa akurat miała sposobność pielgrzymowania drugiego dnia, ale symbolicznie na tym odcinku Kuźnia...
Raciborska.
Tak, z Kuźni Raciborskiej wychodziliśmy i w ujeździe było na koniec dnia nabożeństwo. No niestety tylko jeden dzień,
no,
ale to...
w tym roku wszyscy tak pielgrzymowali, bowiem pielgrzymka odbywała się w formie sztafetowej. A kogo chciałaby pani...
I szczerze powiedziawszy, były osoby z naszej grupy, które dały radę po prostu każdego dnia być na szlaku pielgrzymkowym i pomimo, że w ratach, doszły na Jasną Górę piechotą.
Pięknie. Kogo chciałaby pani pozdrowić, korzystając z obecności na falach Radia Doksa?
Wszystkich radiosłuchaczy i wszystkich tych, którzy po prostu właśnie mimo tych trudnych czasów nie tracą wiary i ufności w Pana Boga i nie dają się zmanipulować. Właśnie życzę tej odwagi, żeby się przyznać do Kościoła. Życzę każdemu i tych wszystkich, którzy mają odwagę, właśnie chcę pozdrowić. Bo żyjemy w wyjątkowych czasach nie tylko ze względu na pandemię, ale kogo chcę pozdrowić? Tych wszystkich odważnych.
Pięknie, dziękujemy za te pozdrowienia. Prosimy pozostać jeszcze na linii, tak, żeby z panem Robertem domówić szczegóły odbioru nagród.
Serdeczne, Bóg zapłać.
Dziękujemy, pozdrawiamy.
Z Panem Bogiem, Bóg zapłać. A my, korzystając z tej okazji, że mamy nasze siostry z grupy ekologicznej, to troszkę porozmawiamy już tak teraz trochę na luzie o tym, jak wygląda ta wasza praca w tej grupie ekologicznej. I takie pierwsze pytanie, od jak dawna siostry są w pielgrzymkowej grupie eko?
Ojoj.
To są trudne pytania.
Od kiedy ksiądz Marcin przejął bycie przewodnikiem pielgrzymki? Najprostsze.
To ja jestem jakimś świeżaczkiem, jeszcze na przyuczeniu u matki Teresy. Ledwo 7 razy w grupie eko pracowałam, także początki dopiero.
No, ale to już jest jakiś kawałek czasu ma siostra w swoim sercu, że
niektóre
tak powiem.
Niektóre ścieżki leśne już znam, tak.
Czyli bez GPS-a da radę.
Nie zawsze. Nie zawsze.
A słuchajcie, drogie siostry, jak wygląda, jakbyście mogły tak trochę opowiedzieć, jak wygląda to przygotowanie pielgrzymki od strony waszej grupy?
No to taka brudna robota, czyli trzeba kupić worki na śmieci. Nie kupujemy czarnych z oczywistych względów. Kupujemy niebieskie.
Na moment przerywamy. Mamy słuchacza. Halo, halo, kto jest z nami?
Szczęść Boże, z tej strony Kuba z Wawelna.
Witamy pięknie, serdecznie, szczęść Boże.
Brat z jaką grupą chodzi na pielgrzymki? Czy chodzi w ogóle?
Oczywiście, z najlepszą grupą, żółtą jedynką.
O!
To prawdopodobnie brat musi znać i matkę Teresę, i siostrę Olę.
Oczywiście. No, się rozumieć.
Właśnie chciałem się dzisiaj dodzwonić do audycji, też fajne pytanie konkursowe. I chciałem pozdrowić właśnie te panie, a one są w audycji.
Dziękujemy bardzo.
Jak to się mówi, przypadek, nie sądzę. Proszę Jakubie, a zatem, żeby formalności dopełnić, ile grup pielgrzymkowych ma nasza pielgrzymka na Jasną Górę?
21. Albo 2.
Ta odpowiedź jest już znana, bo zasadniczo 25 grup wędruje na Jasną Górę.
Ale trzy były możliwości.
Dokładnie. O trzy się można pomylić.
O 2 usłyszeliśmy.
A czasami jest tak, że czy te grupy też łączą, dzielą, w zależności na jakich odcinkach, czy kapłan jest w grupie, czy nie, więc oczywiście odpowiedź jest prawidłowa. Gratulujemy, bracie Jakubie. Nagroda książkowa wędruje do pana. A ile razy brat pielgrzymował na Jasną Górę?
To by był w tym roku, gdybym poszedł na sztafetę w tym roku, to by był 6 raz.
O, pięknie. To już taki dobry początek i mam nadzieję, i tak myślimy, że będzie to kontynuowane. Ma brat takie plany?
No właśnie, cały czas było to pod żoną w tym roku ze względu na tej sztafety, tak, no z różnych przyczyn nie dało się, aczkolwiek byłem w kościele na mszy, tak, żeby tą swoją grupę chociaż przywitać.
Pięknie, i duchowo się łączyć.
Dokładnie, i duchowo pielgrzymować, dokładnie.
Pięknie. Kogo brat chciałby pozdrowić?
No to jak już panie pozdrowiłem, bo są w studiu, no na pewno gdzieś tam tych wszystkich moich braci i siostry, którzy słuchają z Żółtej Jedynki, tak, czy z Polski, czy z zagranicy, no super w ogóle społeczność, czy z Ozimka, czy z Sopola, na pewno naszego księdza proboszcza, naszą miejscowość, rodziców, może narzeczoną, także...
Dziękujemy, dołączamy się do tych słów pozdrowienia. Prosimy pozostać na linii, aby domówić szczegóły odbioru nagrody.
Z panem Robertem. A my jeszcze wrócimy na chwilę do naszej rozmowy. Och, jejku, Jeszcze raz prosimy bracie Jakubie, by zadzwonić, bo niechcąco się rozłączyła rozmowa, także prosimy jeszcze raz śmiało zadzwonić. Pan Robert już czeka ze słuchawką w ręku, żeby odebrać telefon. A my wracamy do naszej rozmowy. Mamy tutaj siostry z naszej grupy ekologicznej. A więc, no jak to jeszcze to przygotowanie trwa? No to mamy te worki na śmieci, tak, kupujemy je, jakoś organizujemy. Czy coś jeszcze?
Znaczy, nasza grupa jest o tyle specyficzna, że bardzo często nasza praca reorganizuje się w trakcie pielgrzymki. Czy jakaś jedna ze takich sławniejszych akcji to przymusowa zmiana trasy pielgrzymki jednego dnia. Więc my musimy bardzo szybko też zareagować, dowiedzieć się.
Bez włączności z kierownikiem trasy.
Dokładnie. Kierownik trasy tutaj jest dla nas wyznacznikiem, gdzie my staniemy, a gdzie pojedziemy dalej.
No to pozdrawiamy kierownika.
Pozdrawiamy kierownika trasy. Tak, dokładnie. No i myślę, że taka też staramy się, w zależności od tego, ile jest osób w pielgrzymce, to czasem ta praca idzie nam szybciej, czasem wolniej, bo my musimy zdążyć przed pielgrzymką na postojach, musimy posprzątać po i zdążyć na następne postoje, więc czasem jest to troszkę wyścig z czasem, ale staramy się jednak w ramach przepisów drogowych się zmieścić.
Jesteście też taką grupą, która liczy na pomoc uczestników.
Tak.
Tak, z każdej grupy na każdy dzień są wyznaczone, czy przewodnicy powinni wyznaczyć osoby, które nas wspomagają w tym zbieraniu. I teraz powiem tak, to większy sens i bardzo dużą pomocą było dla nas wtedy, kiedy pielgrzymka miała tysiące osób, a takie czasy ja przynajmniej jeszcze pamiętam, jak było nas 10 tysięcy. Natomiast w tej chwili jest to taka pomoc, żeby też grupy zobaczyły, czy ludzie zobaczyli, że pielgrzymka to nie tylko fajnie sobie pójdziemy, ale też ktoś tam ciężko pracuje tak fizycznie po prostu.
Poznanie pielgrzymki tak, od podszewki, że tak powiem, od drugiej strony też.
Tak, dokładnie.
A czy pomimo tej pracy takiej trudnej też i fizycznej, udaje się być pielgrzymem w tym czasie?
To jak to duchowo wygląda to pielgrzymowanie?
No, ja codziennie męczę rano, że musimy zaśpiewać godzinki. Już w tej chwili nawet klerycy nie oponują.
Pozdrawiamy
kleryków. To jest żart. No ale staramy się uczestniczyć. Mamy teksty konferencji pielgrzymkowych i jeżeli jest to możliwe, to gdzieś tam czytamy, próbujemy też czytać to naszym uczestnikom naszej grupy. Staramy się pamiętać o różańcu, koronce, o aniele pańskim. Natomiast powiedzmy sobie szczerze, jest to trudne. My bardzo często jesteśmy w tej grupie podzieleni, tak? My jedziemy na przykład z Olą wcześniej rozłożyć postój, nasi panowie zresztą sprzątają i my czasem się w ogóle nie spotykamy, tak? Nie spotykamy się też bardzo często z pielgrzymami. My przez cały dzień jesteśmy przed pielgrzymami, dochodzą dwie pierwsze grupy i my musimy jechać gdzie indziej. Potem moja rodzina często się denerwuje, że oni już są na noclegu, a mama jest jeszcze daleko. No ale taka jest specyfika naszej pracy.
No tak, nieubłaganie nasz czas antenowy dobiega końca, ale ja jeszcze chciałbym na koniec takie pytanko zadać, bo jak zawsze w takiej pracy, przy takiej posłudze, zawsze się zdarza coś wesołego. Jak to wygląda z tymi różnymi zabawnymi sytuacjami u was w grupie Eko?
Wyjątkowo.
No, my jesteśmy bardzo zabawną, radosną grupą, u nas często się coś wydarza. Więc myślę, że jest taka sytuacja, która no, mocno nas rozbawiła. Pamiętam, że to był taki moment, że musieliśmy się samochodem zatrzymać, wyśmiać się, żeby pojechać dalej. Są takie miejsca, w którym może już ileś razy jeździmy, często musimy włączyć GPS-a, bo no, po prostu nie pamiętamy, w którą tam uliczkę czy dukt leśny skręcić. W związku z czym jechałyśmy kiedyś, pamiętam jak dziś to był dojazd, bodajże w piątek na obiad, tak. Czy tak, w piątek.
Asystent
na...
Google miałyśmy.
I miałyśmy włączonego asystenta Google w naszym GPS-ie. Otóż GPS no, już czekał na to, żeby podać mu miejscowość, do jakiej chcemy dojechać, na co tutaj o czymś rozmawiałyśmy, kończyłyśmy rozmowę i Teresa kończy, że o kant stołu rozbić. I nagle słyszymy z naszej komóreczki, z naszego GPS-a, przepraszamy, nie możemy ci pomóc w temacie o kant stołu rozbić.
Bardzo dziękujemy, słuchajcie. Byśmy mogli tak dłużej mówić, ale czas antenowy dobiega już końca.
Nie mówimy jednak do widzenia, ale mówimy do usłyszenia za chwilę kilka. Za chwilę bowiem pastorskie słowo księdza biskupa Andrzeja Czaji, które wprowadzi nas w tematykę pierwszej niedzieli Adwentu, potem apel jest Jasnogórski i ponownie z naszymi gośćmi w studiu słyszymy się na wspólnej modlitwie różańcowej.
Zapraszamy za chwilę.